Rozmówki polsko-polskie, czyli o tym, jak żyje się Polakom na emigracji w różnych zakątkach świata. Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie, tylko na antenie Polskiego Radia Chicago. Sponsorem jest
naturopata dr Bogdan Gaszak
oraz Biuro Polski Paszport.
Dr Gaszak, zdróweczko ci naprawi i depresji cię pozbawi. Każdy problem, każda męka się rozpływa w jego rękach. 847-302-1, potem 96 i 5. I już wraca życia chęć. Dr Bogdan Gaszak zaprasza.
Biuro Polski Paszport to numery PESEL, sprawy konsularne i paszportowe, zdjęcia biometryczne, umawianie wizyt w konsulacie, przewóz prochów i zwłok do Polski, wyciąganie zaświadczeń o niekaralności, emerytury ZUS i KRUS. Dzwoń 312-224-2700, 224-2700, polskipaszport.com. Szybko i rzetelnie.
Rozmówki polsko-polskie.
Witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Karolina Rogus-Namiotko. Dzisiaj moim i Państwa gościem w rozmówkach polsko-polskich jest Natalia Stodulska, która opowie nam dzisiaj o Argentynie. Witaj.
Cześć Karolina, witam wszystkich i bardzo dziękuję Ci za zaproszenie. Czuję się zaszczycona, że mogę wziąć udział w Twojej audycji.
Argentyna kojarzy mi się z serialami. Myśmy masowo, tak koniec lat 90., początek 2000 oglądaliśmy właśnie te seriale. Ja się zastanawiam, czy to życie w Argentynie wygląda tak jak właśnie w tych filmach, że jest takie bardzo na bogato, takie księżniczkowe i tak dalej.
Oczywiście zależy to od tego, w jakiej rodzinie się urodzimy, czy urodzimy się w bogatej rodzinie albo w biednej. Argentyna to jest kraj kontrastów i faktycznie możemy się urodzić w takiej bogatej rodzinie, gdzie mieszkamy w takiej willi z basenem, w ogóle w takiej dzielnicy jakby zamkniętej i faktycznie może tak to wyglądać, jak właśnie na przykład w Zbuntowanym Aniele. Myślę, że to jest chyba najbardziej znana telenowela z Argentyny i wiele osób zaczęło się uczyć hiszpańskiego z powodu na tą telenowelę. Ale właśnie to bardzo zależy od tego, w jakiej klasie społecznej się znajdujemy. No i faktycznie te domy, które widziałam w Argentynie, te takie właśnie ekskluzywne, które miały luksusowe, które miały na przykład kino domowe albo ogromny basen, właśnie osobę, która na stałe tam mieszka do sprzątania, panią do gotowania. Faktycznie z takimi realiami możemy się w Argentynie spotkać, no ale też musimy pamiętać, że jest też klasa, są ludzie bardzo ubodzy, potem jest klasa średnia. Możemy jakby porównać takiego polskiego życia tą klasę średnią i takich bardzo bogatych ludzi, ale to bardzo, bardzo bogatych.
Ty teraz przebywasz w Polsce, aktualnie wróciłaś z Argentyny. Powiedz mi, jak długo tam byłaś?
Jeszcze nie wiem, czy wróciłam na stałe do Polski, ale aktualnie tak, jestem w Polsce. Wraz z moim mężem, Argentyńczykiem, tutaj się przeprowadziliśmy do Polski. Byłam w Argentynie prawie 4 lata. I w Polsce jestem od kilku miesięcy, więc też się przyzwyczajam teraz do polskiej tej takiej rzeczywistości.
A powiedz mi, co spowodowało, że wyjechałaś jednak do Argentyny?
Po pierwsze, myślę, że dlatego, że uczyłam się języka hiszpańskiego i jakby ten język zawładnął moim sercem i mną, bardzo chciałam się nauczyć biegle. I kiedy już czułam, że jestem na poziomie tak w miarę komunikatywnym, też pomogło to, że poznałam dziewczynę z Argentyny, moją bardzo serdeczną przyjaciółkę teraz, która o Argentynie mi opowiadała. To wszystko było przez internet, przez aplikacje do nauki języków. No i jakby to oczywiście też zanim wyjechałam do Argentyny, szukałam kogoś, jakiejś koleżanki, która mogłaby ze mną wyjechać, albo jakiejś po prostu dziewczyny, albo jakiegoś chłopaka, który mógłby ze mną wyjechać tam, żebym nie leciała sama. Ale w końcu nie znalazłam takiej osoby i stwierdziłam, że pojadę sama na wakacje, po prostu zobaczyć, jak się żyje w tej Argentynie. I ewentualnie, jak mi się spodoba, to że może tam po prostu na taką wrócę na, nie wiem, na kilka miesięcy, na 3 miesiące, może na 4, żeby po prostu pożyć innym życiem. I też się czułam trochę znudzona moim życiem. W tamtym czasie dużo pracowałam, studiowałam i czułam trochę taka wypalona. Miałam wtedy 23 lata, a czułam się, miała już, nie wiem, ze 30, ponieważ jedyna rzecz, którą robiłam, to była studia i praca. Więc jak tylko się obroniłam, jestem inżynierem informatyki, to potem już ten następny rok szukałam, co ze sobą zrobić tak naprawdę. Nie miałam na siebie pomysłu za bardzo.
Ale to co, pracowałaś zdalnie wtedy z Argentyny, czy właśnie, czym się tam zajmowałaś na miejscu?
Tak, tak. Ja pracowałam zdalnie cały czas jakby dla Polski, jako że studiowałam informatykę, a po jakimś czasie mój hiszpański tak udoskonaliłam, że zostałam też nauczycielem hiszpańskiego, co do tej pory też robię, też zdalnie, ale z Polski.
A jak poznałaś swojego męża, Argentyńczyka?
Właśnie, to było podczas tej pierwszej podróży do Argentyny, kiedy to pojechałam tam na 2 tygodnie i spotkałam się z tą moją przyjaciółką. Ona zapoznała mnie ze swoimi przyjaciółkami. Wszystkie te dziewczyny były studentkami prawa i stamtąd się właśnie znały, z uniwersytetu. No i jakoś wydaje mi się, że ona chciała mnie wyswatać jakby z tym moim obecnym mężem, ponieważ na jednej z imprez pokazywało mi jego zdjęcia, że co myślisz o tym chłopaku, czy może ci się podoba. No i ja szczerze mówiąc nie byłam zainteresowana poznaniem nikogo w Argentynie, przez to jak odległy jest to kraj. Ale właśnie jedna z nich następnie zaprosiła mnie na swoje urodziny. No i na tych urodzinach, które były następnego dnia po tej imprezie, ten chłopak do mnie podszedł, tak? Zaczął ze mną rozmawiać. I od razu jakby złapaliśmy, jakby dobrze się rozumieliśmy i to było też pytanie, jakie mi zadawał, były bardzo takie przyjemne, tak?
Czy to swatanie jest takie naturalne? No bo w serialach tam też swatają. Człowiek nie może być singlem w argentyńskich serialach. Czy to jest takie właśnie naturalne, że ludzie mają taką potrzebę, żeby kogoś wyswatać?
Ty nad tym nie myślałam. Myślę, że chyba nie do końca. Myślę, że akurat te koleżanki stwierdziły, że jakby ten chłopak będzie idealny dla mnie, a ja będę idealny dla niego, chociaż zdało mi tylko kilka dni. Ale myślę, że w Argentynie jest bardzo dużo singli. Trzeba tutaj podkreślić, że nie wiem, czy to ze względu na ekonomię, że jakby ludzie późno zakładają rodzinę. I też zależy, tak? Jeżeli chodzi o jakieś tam rodziny bardziej ubogie, myślę, że szybciej następuje to założenie rodziny, a klasa średnia, osoby wykształcone raczej zwlekają z tym. No myślę, że możemy porównać to do Polski teraz. Też no nie można generalizować, tak? Każdy zakłada rodzinę w różnym wieku, ale myślę, że w Polsce też teraz się to później dzieje. Myślę, że tak po około 30 albo po 30. I też to bycie singlem jest takie modne w Argentynie. W sensie być taką dziewczyną albo chłopakiem, który po prostu chodzi na imprezy i w ogóle jest taki wolny i może być jednego dnia z tą osobą, drugiego dnia z tamtą. Myślę, że na nie swatały mnie z taką myślą nawet, że ja, nie wiem, ja wzięłam z nim ślub, nie? Tylko po prostu, żebym coś przeżyła w tej Argentynie, tak? O to chodziło. Bardziej odnoś takiego, żebym przeżyła jakąś przygodę, tak? O to chodziło, myślę, im bardziej.
I co? I w zasadzie on był takim powodem, że zostałaś tam te 4 lata?
Myślę, że to jakby przyspieszyło, bo pierwszy raz pojechałam na 2 tygodnie. Poznałam mojego męża i musiałam niestety wrócić do Polski, bo miałam ten bilet powrotny, też chciałam zamknąć wiele spraw w Polsce, żeby po prostu móc tam w Argentynie na spokojnie już sobie być. No i po tych, to był kwiecień, no i w czerwcu już byłam z powrotem w Argentynie, czyli minęły miesiąc, 2 miesiące. I byłam na nowo w Argentynie i potem, już jak przyjechałam w czerwcu, zostałam te 4 lata, tak? Więc to nie był główny powód, ale jeden z powodów.
Argentyna to bardzo duży kraj, drugi co do wielkości, jeżeli chodzi o Amerykę Południową. W którym miejscu ty mieszkałaś?
Moim marzeniem było mieszkanie w Buenos Aires, ale los tak chciał, że w końcu osiedliłam się na północy Argentyny. Zamieszkałam w San Miguel de Tucumán. Jest to stolica prowincji Tucumán i jest to najmniejsza prowincja w Argentynie i chyba też jedna, tak, z tego co się mówi, jedna z najbiedniejszych prowincji. Więc to Buenos Aires jeszcze gdzieś tam mi chodzi po głowie, jeszcze nie spełniałam tego marzenia, mieszkać w Buenos Aires. Chciałam też zobaczyć, jakby tam się mieszkało.
Jak właśnie z temperaturami w tym kraju? Jest ciepło, tropikalnie, czy może podobny klimat jak do Polski? Chociaż no to jest druga półkula, więc te pory roku są tam na odwrót niż w Europie.
Myślę, że tam każdy znajdzie coś dla siebie, ponieważ na północy Argentyny temperatury, no po prostu tam jest dosyć gorąco. Na południu Argentyny jest zimno, już tam mamy blisko lodowce. A północ Argentyny, zarówno ta północ wschodnia, jak i zachodnia, to są temperatury takie tropikalne. Tam jest, o ile się nie mylę, klimat subtropikalny, więc lata są naprawdę gorące. I też tam najgorętszy sezon zaczyna się w grudniu i kończy się w lutym, powiedzmy, czyli tak jak nasza zima, więc tak jakby jest na odwrót.
Zawsze pytam też o strefę taką kulinarną, jeżeli chodzi o poszczególne kraje. Czy Argentyna ma jakąś specyficzną kuchnię, nie wiem, która jest na przykład podobna właśnie do tych kuchni południowoamerykańskich, właśnie pikantnych, coś podobnego jak meksykańska kuchnia, czy to jest zupełnie co innego?
Myślę, że to jest kuchnia bardziej podobna do europejskiej. Tam też jest mieszanka właśnie kultur, jest dużo kuchni włoskiej, pizza, makarony. Też jest mieszanka tych kuchni ludności oryginalnych, szczególnie na północy. Myślę, że w Buenos Aires nawet ludzie mogą nie znać niektórych tych potraw. Ale to głównie właśnie jest to kuchnia bardziej podobna nawet do naszej polskiej, na przykład kotlet z ziemniakami, z surówką, pizza. Ogólnie jest kuchnia bardzo podobna do polskiej. Nie jest tak jak w Meksyku, że mamy po prostu mnóstwo jakichś różnych opcji, że jest taka bardziej ta kuchnia jakby pikantna. Argentyńczycy myślę się boją pikantnego, nie lubią za bardzo pikantnego. Niektórzy tak, no ale głównie z mojego doświadczenia raczej się boją pikantnego. Nie mają zup, z tego co ogólnie nie za bardzo jedzą zupy, tak? I są bardzo, jeżeli chodzi o śniadania, to ich różni od Meksykanów, myślę, że głównie śniadanie Argentyńczyka składa się na przykład z kawy, z rogalika albo z jakiejś drożdżówki ogólnie. A nie wyobrażam sobie, żeby Argentyńczyk zjadł na przykład jakieś, nie wiem, tacos na śniadanie, albo nie wiem, nawet jakieś, jak ja jadłam parówki, to robiono mi zdjęcia, tak? Jak jadłam parówki na śniadanie, to po prostu wielki show i robili mi zdjęcia, bo jak ja mogę jeść parówki albo jajko na śniadanie. Teraz to się zmienia troszkę, bo jest wiele modnych knajp, które serwują na przykład jakieś takie śniadania z awokado, z jakieś, nie wiem, naleśniki, ale ogólnie te takie śniadania często były dosyć ubogie. Tutaj podkreślam północ Argentyny. No i jeszcze oczywiście yerba mate, tak? Yerba mate, gdzie się wiele Argentyńczyków ją pije non-stop i jest to też jakby element spotkań społecznych. Na przykład rodzina mojego męża w ogóle nie pije mate, a ja tak.
No właśnie, bo ona tak trochę zastępuje kawę. Ja kiedyś próbowałam pić yerba mate, bo mówiło się o tym, że to jest takie zdrowe, też pobudza i pobudza tak jakby w takim dłuższym okresie czasu, a nie tylko tak szybko jak kawa, że podnosi ciśnienie i później gdzieś tam spada. Czyli co, to picie yerba mate to jest też taka oznaka tej kultury argentyńskiej.
Tak, tak. Myślę, że to symbol bycia Argentyńczykiem, po prostu mate w dłoni. I też to jest taka wymówka, żeby zawsze się z kimś spotkać, tak? Nie potrzeba zbyt dużo, żeby zorganizować spotkanie w Argentynie. Po prostu wysyłasz wiadomość do koleżanki, idziemy do parku napić się mate, no już masz gotowy plan, tak? Tutaj nie musisz, i to jest też ekonomiczne, tak? No, zabierasz tylko ze sobą twoją matę, zierbę i tyle. No i też to jest jakby cała ceremonia z tego dzielenia się tą matę, tak? Może tak, że jedna osoba zabierze jedną matę i wśród sześciu osób ją dzielą. So, i ja tego za bardzo nie lubię, no bo jednak nie lubię za bardzo się dzielić piciem. Jakoś ten przez względ na higienę jakoś tak to do mnie nie trafia. Ale oczywiście to jest bardzo powszechne. Więc tak, zierba matę. No i oczywiście wiele Argentyńczyków też do tego dołącza cukier, tak? Do zierba matę, więc też daje energię. Może nie na cały dzień, ale jakiś tam czas, tak? Na przykład też osoby bardziej ubogie, bez jakichś tam dużych środków do życia potrafią na przykład pić właśnie matę z cukrem, żeby trochę tam podnieść tą energię i mieć, ewentualnie jak nie mają albo czasu, albo właśnie na przykład czegoś do jedzenia, to jest to jakaś tam energia, tak? Którą sobie dostarczają.
Ją się pije przez cały dzień? Czy to jest jakaś określona pora, na przykład tak jak przy kawie, że kawę pijemy rano? Jak to jest z yerbą?
Myślę, że matę każdy pije o godzinie, o której chce. Na śniadanie, po obiedzie, żeby właśnie po obiedzie trochę się dostarczyć sobie energii. Też na podwieczorek. Myślę, że to cały dzień się pije matę. Zależy od osoby, ale ogólnie jest to jakby zajęcie na cały dzień. Niektóre osoby nie jakby mają stały element ich jakby mają tą matę cały dzień w ręce, nawet w urzędach. Po prostu jak ja byłam w urzędzie migracyjnym, to właśnie mieli matę na stole cały czas i ją sobie popijali. W samolotach też, to nie jest żaden problem, żeby wejść z termosem i z matę w ręce. W sensie nikt, jakby to nie jest żaden problem na lotnisku w Argentynie, żeby właśnie to tak zrobić.
Tak, będziemy się zbliżać do końca audycji i zawsze na koniec proszę moich gości, żeby w języku, w którym się porozumiewają w danym kraju, pozdrowili słuchaczy naszego radia. Czyli w tym przypadku po hiszpańsku albo tak argentyńsku nawet.
Bueno. Muchas gracias a todos que estuvieron con nosotras. Espero que les hayan gustado nuestra conversación y bueno.
Dziękuję Ci bardzo za spotkanie.
Dziękuję Ci bardzo serdecznie.
Moim i Państwa gościem w dzisiejszych rozmówkach polsko-polskich była Natalia Stodulska z Argentyny. Pozdrawiam.
Rozmówki polsko-polskie, czyli o tym, jak żyje się Polakom na emigracji w różnych zakątkach świata. Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie, tylko na antenie Polskiego Radia Chicago. Sponsorem jest
naturopata dr Bogdan Gaszak
oraz Biuro Polski Paszport.
Dr Gaszak zdróweczko ci naprawi i depresji cię pozbawi. Każdy problem, każda męka się rozpływa w jego rękach. 847-302-1, potem 9-6-5 i już wraca życia chęć. Dr Bogdan Gaszak zaprasza.
Biuro Polski Paszport to numery PESEL, sprawy konsularne i paszportowe, zdjęcia biometryczne, umawianie wizyt w konsulacie, przewóz prochów i zwłok do Polski, wyciąganie zaświadczeń o niekaralności, emerytury ZUS i KRUS. Dzwoń 312-224-2700, 224-2700, polskipaszport.com. Szybko i rzetelnie.
Rozmówki polsko-polskie.